Rzeczywiście dzisiaj odbywa się konferencja poświęcona RODO, poświęcona ochronie danych osobowych, poświęcona prywatności pacjentów. Ochronie prywatności pacjentów, ale takiej bardzo racjonalnej. Szpital zaprosił mnie, żebym rzeczywiście przeszkolił personel medyczny, ale też odpowiedział na dużo pytań, które się rodzą. I stąd moja obecność dzisiaj w Opolu.
Bo to za pana sprawą to RODO nas teraz tak męczy.
Rzeczywiście miałem przyjemność, albo bardziej trud, bo rzeczywiście przez ostatnie miesiące RODO w Polsce kojarzy się nie jako pozytywna reforma, tylko jako coś, co rzeczywiście przyniosło bardzo wiele absurdów. Wdrażanie przepisów RODO wymusiło na nas zmianę ponad 160 ustaw. To jest jeden z większych pakietów legislacyjnych, który wszedł w życie 4 maja, również w obszarze prawa medycznego, zmieniając również zasady funkcjonowania w tym obszarze, więc rzeczywiście jest o czym rozmawiać.
Po tym roku działania przepisów RODO, jak pana zdaniem dane osobowe są lepiej chronione w naszym kraju?
Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim doszło do bardzo dużego wzrostu świadomości obywateli co do ochrony prywatności. Znaczy to jest ogromny plus i ogromna wartość i o tym na pewno warto mówić. To znaczy dzisiaj każdy w Polsce wie, co to są dane osobowe. Każdy wie, co to jest RODO. To, że oczywiście w języku marketingu mówi się, że RODO weszło do strefy beki, czyli do takiego obszaru trochę śmieszności, trochę absurdu, z którego bardzo trudno jest wyjść. I z tym teraz walczymy rzeczywiście. I ta moja obecność dzisiaj w Opolu, ona się wpisuje w taką naszą szeroką działalność właśnie edukacyjną, po to, żeby pokazywać jasne strony tej reformy, tak? Że gospodarka opiera się na danych dzisiaj, że w zasadzie wszystko opiera się na danych. W związku z tym te dane muszą być odpowiednio chronione. A już służba zdrowia, czyli ten obszar, w którym mówimy o danych szczególnie chronionych, powinna rzeczywiście podlegać szczególnej ochronie. Zresztą są kraje Unii Europejskiej, jak na przykład Portugalia, gdzie pierwsze kary wynikające z RODO zostały nałożone właśnie na szpitale. Za bezprawny dostęp do dokumentacji medycznej, za niewłaściwe obsługiwanie klientów w tej medycynie tak zwanej. Więc to jest bardzo, bardzo ważny obszar.
A jak z wdrażaniem przepisów RODO poradziły sobie polskie placówki medyczne?
Ja muszę powiedzieć, że my w Ministerstwie Cyfryzacji już prawie rok temu, a więc w tym momencie największej fali absurdów w tym obszarze, powołaliśmy grupę roboczą, która składała się z 5 zespołów. Jednym z nich był zespół dotyczący służby zdrowia. W jego skład wchodzili lekarze różnych specjalizacji, ale również prawnicy, eksperci w obszarze danych osobowych, oceny ryzyka, bezpieczeństwa. Jest taki konglomerat specjalistów z różnych branż, dyrektorzy szpitali, ponieważ rzeczywiście dochodziły do nas sygnały. Pierwszym z nich chyba był wypadek, który odbył się rok temu na Zakopiance, gdzie rodzice nie mogli dowiedzieć się ze szpitali, w których placówkach przebywa ich dziecko, a przecież dziecko może być uczulone, może nie znać swojego PESEL-u, może być przewlekle chore i musi brać leki cyklicznie, nie wie tego bardzo często. Ten kontakt z opiekunem prawnym jest potrzebny od już w zasadzie i to nas zmusiło do tego, żeby wydać poradnik. Pierwszą konferencją prasową w ogóle, jaką zorganizowaliśmy w sprawie RODO, to była konferencja dedykowana służbie zdrowia z ministrem cyfryzacji, z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, ze mną. Wydaliśmy poradnik, który dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji cały czas w zakładce RODO, dedykowane tylko służbie zdrowia. Odpowiadamy w nim na pytania dotyczące tak zwanych kart przyłóżkowych, czyli w jaki sposób powinny być chronione, podpisywania kroplówek imieniem i nazwiskiem, gromadzenia dokumentacji medycznej, obchodów medycznych na salach chorych, gdzie często przebywa bardzo dużo osób, po to, żeby nie paraliżować pracy placówek medycznych, czyli my na przykład mówimy bardzo wyraźnie w tym dokumencie, także, że kroplówki mogą być podpisywane, muszą być podpisywane, bo ryzyko błędu jest ogromne.
A informacje udzielane przez telefon?
Jak najbardziej również. Na ten temat się wypowiadamy w dokumencie. Oczywiście placówka medyczna powinna podjąć działanie autentykujące, minimalne. W przypadku takiej sytuacji, jaka miała miejsce rok temu z wypadkiem dzieciaków w autokarze w Zakopiance, oczywiście powinno zwrócić się pytaniem o numer PESEL dziecka, o to, jak dziecko było ubrane, ale to jest minimum pytań. Natomiast w sytuacjach, w których mamy poczucie, że kontakt może komuś uratować życie bądź zdrowie, nawet bez autentykacji, czyli identyfikacji tożsamości dzwoniącego, mamy prawo przekazać takie informacje, bo zawsze musimy pamiętać o tym. I o tym mówi również RODO. W zasadzie od tego powinniśmy zacząć naszą rozmowę, że życie i zdrowie zawsze jest ważniejsze niż prywatność. I my reprezentujemy w Ministerstwie Cyfryzacji bardzo racjonalne podejście. To nie oznacza, że nie musimy chronić jako placówki medyczne danych pacjentów. To znaczy, na przykład, można wezwać pacjenta do gabinetu lekarskiego bez wypowiadania jego nazwiska tak, że słyszy cały korytarz, prawda? Można użyć jego imienia. Coraz częściej są systemy nadające, na przykład przyznające numerki w kolejce, czyli wzywamy pacjenta, który w kolejce ma numer 5, 8, 9.
Więc... Nie uważa pan, że trochę tracimy tożsamość? Że
tak, miałem o tym
się
powiedzieć.
Numerami?
Tak, miałem o tym powiedzieć, że miałem kiedyś spotkanie niespełna rok temu w Łodzi. Akurat tak się stało, że większość osób to były starsze osoby, które przyszły na to spotkanie, również dotyczące prywatności. I rzeczywiście one oburzone były przypadkami w placówkach medycznych, gdzie zaczęto nazywać je numerami. Ja zawsze na to odpowiadam bardzo prosto, że absolutnie tu nie chodzi o nazywanie pacjenta numerami, czyli nadanie pacjentowi numerka, tylko nadanie numerka w kolejce. Ale to nie jest jedyna metoda autentykacji. Można bez wzywania przyznać numerki w kolejce i pacjenci sami są w stanie ustawić się w takiej kolejności, w jakiej mają wejść do gabinetu.
Na przykład kolejny pacjent. Formą elegancką.
Oczywiście, albo pan Maciej na przykład, prawda? No, małe jest prawdopodobieństwo, że w kolejce czeka 15 panów Maciejów. Jeżeli podejdzie dwóch, to wtedy już wymieniamy nazwisko, ale wtedy w bardziej intymnej sytuacji, więc oczywiście tak. Jest wiele form. Wreszcie można sobie wyobrazić sytuację, w której pacjent życzy sobie tego, żeby nazywać go imieniem i nazwiskiem. Mówimy o tym w tym dokumencie bardzo wyraźnie, że czynności medyczne, to był dla nas punkt wyjścia, że czynności medyczne ratujące życie, zdrowie zawsze wyprzedzają prywatność. Więc na przykład, jeżeli jest konieczne, prawdzie obchody medyczne, co do zasady nie służą stawianiu diagnozy, tylko pozyskaniu informacji o pacjencie. I są miejscem do pozyskiwania takich informacji. Nawet jeżeli okaże się, że na sali chorych mamy 4-5 pacjentów, to mamy różne prawa podstawowe i wywożenie pacjentów cały czas z sali chorych mogłoby wiązać się z naruszeniem ich czci, ich godności, spokoju w placówce medycznej, więc obchody odbywają się dokładnie identycznie jak dotychczas i większość rzeczy tak naprawdę w obszarze medycznym nie uległa zmianie.
Takie... A te karty informacyjne na łóżkach?
Karty przyłóżkowe jak najbardziej mogą pozostać, natomiast w przypadku OIOM-ów czy tych oddziałów intensywnej opieki medycznej, tam gdzie ta ochrona życia i ta emanacja ochrony życia jest najsilniejsza, tam gdzie każda sekunda się tak naprawdę liczy, tam te karty po prostu dzisiaj w takiej formie, w jakiej dotychczas mogą wisieć. Natomiast w przypadku zwykłych sal chorych, tam gdzie nie są pacjenci zagrożeniem życia,
w nagłych przypadkach,
tam ta karta też może wisieć, natomiast dobrze, żeby była czymś zakryta. W przypadku OIOM-ów takie odkrywanie karty to jest dodatkowe 2 sekundy, które czasami kosztują kogoś zdrowie. Więc tutaj jesteśmy dużo bardziej liberalni, jeżeli chodzi o to podejście. Natomiast jeżeli chodzi o salę chorych taką zwykłą, dobrze jest rzeczywiście chronić prywatność. Musimy też pamiętać o tym, że cały czas podejmowane są prace nad elektronizacją dokumentacji medycznej, a karta przyłóżkowa jest elementem dokumentacji medycznej. W związku z tym kiedyś prawdopodobnie i tak karty przyłóżkowe zostaną zastąpione jakimiś elektronicznymi czytnikami, co też wymaga bardzo kompleksowego podejścia, bo musimy pamiętać o tym, że to musi być urządzenie, które się nie wyładuje, które zawsze znajduje się pod ręką. No to służba zdrowia jest rzeczywiście specyficzna. Tutaj ta reakcja szybka jest bardzo ważna.
Łatwiej mieć informacje o pacjencie w ręce niż szukać na przykład w laptopie.
Dokładnie tak.
Z czym placówki medyczne mają największy problem?
My na ten problem tak naprawdę już trochę odpowiedzieliśmy, dlatego bo po tej fali absurdów i wydaje się, że tym poradnikiem dużo rozwiązaliśmy to, o czym w tym momencie rozmawialiśmy. Bardzo dużo placówek medycznych nie wiedziało, co zrobić z udostępnianiem dokumentacji medycznej, ponieważ z jednej strony ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta mówi o tym, że każdemu pacjentowi przysługuje prawo dostępu do kopii dokumentacji medycznej odpłatnie. Opłata za jedną stronę dokumentacji medycznej wynosiła około 90 groszy do 1 złotego. No, w przypadku kilkuset stronicowej dokumentacji to już są koszty.
To
jest niezła kwota dla takich pacjentów. Z drugiej strony RODO mówi o tym, że każdemu przysługuje prawo do nieodpłatnej kopii dokumentacji, w której przetwarzane są jego dane osobowe, a przecież w dokumentacji medycznej są nasze dane osobowe. I okazało się, że rzeczywiście dwa urzędy zupełnie przeciwnie zinterpretowały te same przepisy. Rzecznik Praw Pacjenta wydał stanowisko, w którym mówił, że placówki medyczne mogą nieodpłatnie udostępniać pierwszą kopię dokumentacji medycznej, a Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał, że nie, że dokumentacja medyczna powinna podlegać opłatom. W związku z tym my zdecydowaliśmy się zmienić ustawę o Rzeczniku Praw Pacjenta, artykuł 28, który mówi właśnie o prawie dostępu do kopii dokumentacji medycznej, wyraźnie przesądzając, że od 4 maja, czyli już od ponad 3 tygodni, każdemu pacjentowi przysługuje prawo do nieodpłatnej kopii dokumentacji medycznej, pierwszej. Jeżeli wystąpimy na przykład 1 lipca z wnioskiem o dokumentację medyczną, i jesteśmy cały czas hospitalizowani, na przykład do września, i we wrześniu wystąpimy do tego samego podmiotu o kolejną kopię, to te informacje, które powstały nowe, placówka medyczna udostępni nam nieodpłatnie. Natomiast te informacje, które już kiedyś prosiliśmy, za te będziemy musieli zapłacić. Więc musimy o tym pamiętać, że tylko pierwsza kopia będzie nieodpłatna.
Mówił pan o spotkaniach z obywatelami. Jakie najczęściej pytania padają?
Sektora zdrowia czy szerzej?
Wolałabym sektora zdrowia.
Sektora zdrowia, bardzo dużo pacjentów pytało o udostępnianie właśnie danych przez telefon. Bardzo dużo pacjentów pytało o zasady zabezpieczania danych w e-medycynie. Coraz częściej korzystamy zwłaszcza z prywatnych podmiotów medycznych, które oferują bardzo dużo usług online, łącznie z poradami medycznymi, z tak zwanymi chatbotami, czyli z możliwością 24-godzinnego połączenia się tak naprawdę z...
Zresztą to samo robią psychoterapeuci.
To samo robią psychoterapeuci. To są często dane wrażliwe, tak, dotyczące naszej kondycji zdrowotnej. Więc dużo pytań dotyczyło tych zabezpieczeń. My zawsze zwracamy tutaj uwagę, że przede wszystkim system uwierzytelniania się w takim systemie powinien być wielostopniowy. Tak? Czyli tutaj hasło czteroznakowe nie wystarczy. Powinny, czy numer PESEL i hasło złożone, alfanumeryczne, jeżeli dochodzi do jakiejś wymiany, jakichś szczególnie intymnych informacji, jakieś dodatkowe pytania weryfikujące tożsamość, więc to jest po pierwsze bardzo ważne i po drugie to, gdzie takie dane są gromadzone, więc rzeczywiście natomiast musimy pamiętać o tym, że jednak cały czas tego typu usługi świadczone są przez duże, profesjonalne podmioty, najczęściej oczywiście, i wydaje się, że możemy być bezpieczni. No, nie słyszałem w ostatnim czasie o jakichś drastycznych wyciekach danych. I pytania, które dotyczyły sektora zdrowia, dotyczą również izby przyjęć. Dlatego, bo o ile w przypadku tych przyjęć terminowych, tam gdzie jesteśmy umówieni na godzinę, tam rzeczywiście można uniknąć wymieniania nazwiska i imienia pacjenta, bo każdy z nas ma godzinę. Można wezwać pana Macieja z godziny 15, panią Annę z godziny 13. W ten sposób, nie ujawniając danych osobowych, zapewniając intymność pacjentom, jednocześnie traktując ich jak czuło ludzi, a nie przedmiotowo, no nie ma problemu, prawda? No, problem pojawia się z izbami przyjęć. Tam, gdzie nie mamy terminowych przyjęć, tam, gdzie pacjenci są w kolejności bardzo często nawet innej niż przychodzą, prawda? Determinuje czasami czas przyjęcia, stan zdrowia pacjenta. I tutaj wskazaliśmy bardzo wyraźnie, że w takich sytuacjach może się okazać, że panów Maćków na sali jest 15 czy 10 i wtedy samo pan Maciej nie wystarcza. I wtedy w takiej sytuacji też możemy użyć imię i nazwisko, bo znów uznaliśmy, że ta emanacja zdrowia życia tutaj jest silna i że ta ochrona prywatności nie może wyprzedzać ochrony życia.
Więcej problemów mają lekarze, personel medyczny czy sami pacjenci z tym RODO?
Już pytań jest coraz mniej w tym obszarze.
To znaczy, że system krzepnie. Nie,
to znaczy, że system krzepnie, że już trochę racjonalniej podeszliśmy do tematu. Bardzo dużo dyrektorów szpitali przychodziło nawet do mnie, do ministerstwa. Miałem spotkania z panią dyrektor Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, bardzo dużo szpitali klinicznych, z takimi bardzo szczegółowymi pytaniami związanymi właśnie z obiegiem do dokumentacji medycznej, z dostępem, więc zdecydowanie więcej tych pytań dotyczyło personelu medycznego. Oni byli głównie zainteresowani tym, ale zakładam, że to wynikało przede wszystkim z tego, że personel medyczny był adresatem skarg, adresatem pytań. Musimy pamiętać, że mamy jakby dwie kategorie postaw społecznych w sprawie RODO. Pierwsza to jest postawa roszczeniowa, czyli taka, gdzie ktoś żąda swojej intymności, prawda? I ktoś realizuje bardzo czynnie prawa wynikające z RODO i nie życzy sobie na przykład, żeby jego nazwisko było wymieniane na korytarzu. I druga, skrajnie przeciwna postawa, która w Polsce również bardzo intensywnie występuje, że ktoś czuje się przedmiotowo i nie życzy sobie, żeby być wymienianym z na przykład z numerka. Ich życzy sobie tego, żeby być wymienianym z nazwiska. I szpitale miały również z tym problem, jak radzić sobie z tak skrajnymi reakcjami społecznymi. Natomiast ich jest dzisiaj już, wydaje mi się, dużo mniej. Akurat tutaj uniwersyteckiemu klinicznemu szpitalowi bardzo zależało na spotkaniu, więc zakładam, że jeszcze nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jakie pytania były kierowane, ale zakładam, że musieli rzeczywiście... Tak, że się znajdą i że rzeczywiście musi być jakaś, z jakich względów jakaś potrzeba takiego spotkania, dlatego jestem.
Panie doktorze, od RODO nie ma odwrotu. Myślę, że w naszym dobrze pojętym interesie ważne jest, żeby to było racjonalne, żeby nie mnożyły się te głupstwa, których doświadczyliśmy na początku wprowadzania.
Od RODO nie ma odwrotu, rzeczywiście. To jest rozporządzenie unijne, które zostało przyjęte. Prawo unijne zmienia się bardzo trudno. Jest to bardzo złożony, wieloletni proces legislacyjny. Prace nad RODO rozpoczęły się w 2010 roku, a mamy 2019, więc prawie 9 lat trwa cały ten proces krzepnięcia tego procesu. Natomiast ostatnio odbyłem spotkanie z komisarz Jurową, też członek Komisji Europejskiej odpowiadająca za wdrażanie RODO w państwach członkowskich Unii Europejskiej, która bardzo wyraźnie powiedziała, że dość już regulacji w zakresie ochrony danych osobowych w Europie. To znaczy, że regulacja RODO jest regulacją absolutnie wystarczającą, wyczerpującą. Ona opiera się
zakończoną.
Zakończoną. Ona opiera się na czymś, co nazywamy neutralnością technologiczną. To oznacza, że ona nie mówi, i to też było źródło tych absurdów, RODO nie mówi nam dokładnie, jak technicznie zabezpieczać dane osobowe. Mówi nam, że w każdym przypadku powinniśmy zabezpieczać dane tak daleko idąco, jak jest to możliwe. I to rodziło dużo wątpliwości, ale plusem tego rozwiązania jest również to, że prawo nie zdezaktualizuje nam się wraz z rozwojem nowych technologii.
Czyli teraz tylko obłaskawić i przyjąć jako swoje.
Tak, no przyjąć jest, przepisy zostały wdrożone, zmieniliśmy system krajowy tak, żeby je ułatwić, jego stosowanie. Prawo już jest znane w różnych branżach, nie tylko w sektorze zdrowia, ale również w sektorze komunikacji elektronicznej, w sektorze szkolnictwa. Są wydane poradniki przez nas, które bardzo wyraźnie określają zasady przetwarzania danych w określonych sektorach, więc wydaje się to absolutnie wyczerpujące.
Aczkolwiek na zakończenie pozwolę sobie na refleksję, że chyba nie ma sektora bardziej wrażliwego niż sektor zdrowia.
Nie ma sektora bardziej, jeżeli chodzi, dlatego ten poradnik jako pierwszy wydaliśmy do sektora zdrowia. Rzeczywiście nie ma żadnego sektora, w którym liczba danych szczególnie chronionych byłaby większa niż w służbie zdrowia.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo Państwu.